Kościół, wydarzenia, komentarze.
No i witamy po tej przerwie muzycznej, jakże rytmicznej. Nogi się rwały do ruszenia na tą pielgrzymkę. Idziemy w tym roku, Ania?
Zobaczymy.
Tomasz?
Idziemy, ale nie z diecezją, nie z parafią.
O.
W samotni.
O. Co dobrego, co może się wydarzyć w samotnym pielgrzymowaniu? Być może to właśnie takie... Chodzi o to, że takie pielgrzymowanie we wspólnocie nie jest dla każdego.
Myślę, że tak. My w Polsce znamy to pielgrzymowanie, których uczyły nas mamy, babcie właśnie, które oglądamy w telewizji. Masy ludzi napływające do naszych największych miejsc sakralnych. Mówię tutaj głównie o Jasnej Górze, chociaż oczywiście nie tylko. Mhm. Ja miałem zawsze taki obraz pielgrzymki głośnej, hucznej, śpiewającej, kolorowej, no z pompą. Co tu kryć? A okazuje się, i to odkryłem lat kilka temu, że korzenie pielgrzymowania i według tradycji chrześcijańskiej i w ogóle wcale nie wiązały się z taką masą ludzi i ludzie bardzo często pielgrzymowali w dużo mniejszym gronie, a często nawet sami. A to wiąże się już z zupełnie innym doświadczeniem i bliskości Boga, ale i bliskości kontaktu z samym sobą inny wymiar w ogóle podróży, inny wymiar ciszy, inny wymiar tego efektu, jakim jest dojście do miejsca pielgrzymki.
A ma znaczenie, gdzie pielgrzymujemy, proszę księdza?
No, bez wątpienia.
Tak, bo wie ksiądz, ja pochodzę raczej z centralnej Polski, żona tutaj i jakby my mamy taki dysonans, jeśli chodzi, bo jakby mi się bardzo podoba Góra Świętej Anny, jest pięknie. Dla mojej żony jest to miejsce no właśnie związane z obchodami tego krzyża, z pielgrzymowaniem, ze świętem młodzieży. Ja tych wspomnień z tym miejscem związanych tylu nie mam. I dla mnie na przykład takim miejscem, w którym raz do roku na pewno odwiedzam, to jest Jasna Góra. Z kolei gdzie dla mojej żony jest, no, zawsze wszędzie pełno ludzi i tak dalej.
No to się też nakłada historia, tak, że po prostu kiedyś nie można było z Olesna pielgrzymować na Jasną Górę, bo była granica. No więc to są różne względy, nie? Także to musimy też brać pod uwagę, że...
No dobrze, ale to, wie pan, wie ksiądz, z kolei ostatnio byłem na wschodzie i tam mają zupełnie inne miejsca kultu i tam też pielgrzymują gdzie indziej. Stąd moje pytanie, czy ma znaczenie, gdzie idziemy?
Na pewno wszędzie można Pana Boga spotkać, tak? To jest... Natomiast to miejsce konkretne, no to jest chyba bardziej sentymentalne przez nasze takie przyzwyczajenie, czy właśnie sentyment, który mamy do tego konkretnego miejsca.
No ale to wspomnieliśmy...
To ma znaczenie.
No bo wspomnieliśmy też przed przerwą muzyczną, że jakby ten idea pielgrzymowania jakby nie narodziła się i nie jest tylko i wyłącznie zarezerwowana chrześcijaństwu, to jednak zawsze i wszędzie te pielgrzymki jakby były do miejsca objętego kultem. Takiegoś ważnego dla danej religii miejsca.
No bez wątpienia, no to natomiast no... Więc jak coś, jeżeli ci ludzie pielgrzymują do tego miejsca, tak, to znaczy, że to jest, ma znaczenie po prostu. Natomiast to, co najważniejsze, dokonuje się, myślę, w czasie drogi, tak, że my przychodzimy i to doświadczenie tej wędrówki powoduje, że pewne rzeczy z nas schodzą i że my, jak my stajemy w tym miejscu, to jesteśmy bardziej otwarci na to doświadczenie Pana Boga. Możemy być bardziej otwarci, o tak, nie? Bo to no, wszystko jest w trybie warunkowym takim, nie? Czy ja chcę też przeżyć to jako challenge, nie? Przeszedłem przez 3 dni 80 km. Mogę tak to przeżyć, nie? Challenge mam taki.
Można?
No, można.
Natomiast, nawet z różańcem.
Nawet z różańcem, nie? I pomodlenie się czy różańce przez ten czas. Czy rzeczywiście to przeżywam jako taką okazję, żeby rzeczywiście coś się we mnie wydarzyło.
Tomasz wspomniał o tym, że historia pielgrzymek jest dość długa. Wie ksiądz, takich pielgrzymek nawet samotnych, wie ksiądz, gdzie ludzie najchętniej, najczęściej pielgrzymowali w średniowieczu?
Pewnie do Santiago de Compostela.
A wie ksiądz, że Tomasz taką pielgrzymkę odbył?
A słyszałem.
Tomasz, opowiadaj.
Moim marzeniem nigdy nie było przejście tego szlaku, szlaku świętego Jakuba. Natomiast przypadkiem zupełnie się złożyło, że na tym szlaku stanąłem. Ja się tutaj chciałbym podzielić takim krótkim no nie świadectwem, ale krótko chciałbym powiedzieć o tej pokusie wyzwania, o której ksiądz przed chwilą powiedział. Bo ja wyjeżdżając tam jasno sobie nakreśliłem plan, który jak tak człowiek na to z zewnątrz spojrzał, to jest stricte sportowe wyzwanie. Tego dnia ten etap, tyle kilometrów, tutaj start, tutaj meta i tak dzień za dniem. I mimo tego, że miałem świadomość, że idę do bardzo ważnego miejsca dla chrześcijaństwa, do grobu apostoła, i tak wierzymy według tradycji Kościoła,
do grobu świętego Jakuba.
Tak, do grobu świętego Jakuba apostoła. Natomiast ja się sam złapałem w takiej klatce tego, że ja muszę przejść tyle kilometrów, że ja chcę osiągnąć tam coś wielkiego, chcę zdobyć takie swoje małe, prywatne mistrzostwo świata. Na szczęście poznani tam ludzie i doświadczenie no właśnie tej pokory, bo droga uczy pokory, myślę, jak mało co spowodowało, że zacząłem łapać sens tego, po co się tam idzie. I chociaż udało mi się osiągnąć ten plan, który miałem i do celu dojść w tym czasie, który sobie wyznaczyłem, to myślę, coś ważniejszego we mnie zostało. Ja pełen podziwu byłem dla ludzi, którzy wyruszali na ten szlak zupełnie bez mapy, bo i tacy się zdarzali, z butami, które wołały o pomstę do nieba, w których ja nie byłbym w stanie pewnie przejść 10 kilometrów. Spotkałem tam ludzi, którzy zapytani o to, gdzie będą dzisiaj spali, do którego miejsca idą, wzruszali ramionami i mówili, nie wiem, tak, dojdę, będę zmęczony, gdzieś znajdę schronisko i tam zostanę. I to zmienia serce. Człowiek zaczyna patrzeć na to jako faktyczne spotkanie. I okazuje się, że tam ludzie spotykają nie tylko Boga, bo może tam złapać kontakt ze sobą, bo przecież myślę, że wiemy to, że dzisiaj podróżują tam bardzo często nie chrześcijanie. Bardzo często można spotkać, to jest myślę najczęstsza grupa wiekowa i grupa społeczeństwa, to są ludzie z zachodniej Europy, przynajmniej ja miałem okazję taki spotykać ludzi z zachodniej Europy blisko wieku emerytalnego bądź już w tym czasie, którzy nagle odkrywają, że chcieliby w swoim życiu doznać czegoś więcej, przeżyć jakieś doświadczenie metafizyczne, dotknąć tego absolutu. Dla nich niekoniecznie to w tym momencie był Pan Bóg, ale chcieli spotkać, przejść przez coś, czego na co dzień nie doświadczali, żyjąc nierzadko w dobrobycie, zakładając nierzadko piękne małżeństwa, wychowując dzieci.
Myślę, że też jakby do popularności tych tras, jakby tego typu ludzi, miała wpływ książka Paulo Coelho Pielgrzym.
Nie lubię Paulo Coelho. Nie czytam. Także trudno jest mi się odnieść do tego, bo tak patrzysz na mnie.
Znaczy tak, ale też raczej abstrahując od tego, lubimy czy nie lubimy, ale to chyba jedna z jego pierwszych książek, która właśnie mówi o tego typu drodze i mam wrażenie, że jakby ten ruch jakby ludzi poszukujących, no bo Paulo Coelho jest taki właśnie, no niby trochę o Panu Bogu, ale gdzieś tam jakiś
taki synkretyzm religijny.
Taki synkretyzm religijny. Więc jakby to też być może przyczyniło się do tego typu pielgrzymowania, ale przecież ten ruch pielgrzymkowy to nie tylko pielgrzymki piesze. Pewnie Ania Watz nieraz jakby choćby z grupą koleżanek z kręgu Marianek odbyła pielgrzymkę autokarową do jakiegoś miejsca.
Tak, wiele razy tak się zdarzało. Najlepiej wspominamy właśnie wyjazdy na pielgrzymkę Marianek na Górę Świętej Anny. Mhm. Naprawdę świetny czas, ale nie tylko z Mariankami, też wyjazdy z młodzieżą. Namawiała nas do tego zawsze pani Małgorzata Peciak z gimnazjum, którą serdecznie pozdrawiam, bo gdyby nie ona, to do dzisiaj pewnie na tą Górę Świętej Anny nie spojrzałabym tak jak teraz.
No właśnie, to o czym wspomnieliśmy wcześniej, nie? Że ten sentyment jakby od lat młodości gdzieś nabywamy do tego miejsca. Potrafię to zrozumieć, bo również dzięki pani Peciak, może nie jako katechetce mojej, ale jako koleżance po fachu, na takim święcie młodzieży, takich rekolekcjach dla młodzieży byłem, również serdecznie pozdrawiam. Ale powiedzieliśmy sobie, że jakby kwintesencją, czy jedną z istotnych rzeczy pielgrzymowania jest właśnie ten trud, który sobie zadajemy. Ty wspomniałaś o intencji, że ważne jest, z jaką intencją wyruszamy w pielgrzymkę. Czy ta intencja jest również ważna w przypadku odwiedzania miejsc sakralnych, miejsc świętych, w przypadku wycieczki autokarowej? Czy jest tam również miejsce na modlitwę, czy tylko chipsy w autobusie i cola?
Jasne, że jest. Jeśli już jedziemy, tak jak wspomniałam, na Górę Świętej Anny, jedziemy tam w celu właśnie takiej ewangelizacji samych siebie. Na pewno po prostu, jeśli tam już jedziemy, to jest główny cel, jedziemy do babci po prostu. I się czujemy tak błogo, jak u babci właśnie. I po prostu każdy ma raczej dobre wspomnienia. Czujemy się jak takie dzieci. No fakt, już mamy te 18 lat. Niektórzy są starsi, niektórzy młodsi, ale jak tam jedziemy, to czujemy się tak właśnie jak dzieci u babci.
No właśnie, myślę, że warto o tym wspomnieć, bo być może umknęło nam właśnie to, że jakby nie każdemu też zdrowie pozwala na to, żeby wziąć udział w pielgrzymce pieszej, odwiedzenie jakiegoś miejsca sakralnego, jakieś modlitwy w drodze. Nic nie wyklucza wzięcia udziału w pielgrzymce autokarowej, proszę księdza.
Tak, no jak najbardziej, to jest też taka forma bardzo popularna przecież i dzięki temu wielu ludzi po prostu zwiedza to nie jest dobrze, ale odwiedza, tak, czy nawiedza wiele świętych miejsc i to też jest pielgrzymka, ten trud, dla mnie osobiście trud jazdy autobusem gdzieś tam do Włoch, to jest naprawdę, wolę iść na pielgrzymkę pieszą.
Pieszą, prawda, czasami
naprawdę,
faktycznie.
Naprawdę, nie, to więc tak osobiście, no. Więc to są też też bardzo popularne, bo pielgrzymowanie duchowe jest pielgrzymka opolska i to pamiętam, to było bardzo, bardzo naprawdę popularne, że mieliśmy numer telefonu w naszej grupie, tam ci, którzy nie mogli iść, przysyłali intencje, myśmy omadlali też te sprawy i to były naprawdę klerycy, którzy jechali z nami w tym strumieniu raciborskim, to mieli naprawdę cały czas pracę, spisując te intencje, przepisując je na kartkę, także do zeszytu. Myśmy czytali mnóstwo tych intencji. Ludzie nie mogli iść fizycznie, bo na przykład nie mieli urlopu, ale pielgrzymowali z nami duchowo, modlili się wieczorem w parafii, był apel jasnogórski, była modlitwa też, więc była ta więź, tak, czy przyjeżdżali chociaż na nabożeństwo, więc to naprawdę ważne wydarzenie. Więc tych sposobów pielgrzymowania dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo.
No od jakiegoś czasu również internet pozwala brać udział właśnie w takiej duchowej pielgrzymce. Tak. Tomasz chciał o czymś wspomnieć.
Ja byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy kilka lat temu w Radiu Jasna Góra, które zawsze relacjonuje warszawską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymkę z wielkimi tradycjami, tam już ponad 300-krotnie bodaj się odbyła ta pielgrzymka. Byłem pod wielkim wrażeniem, jakie plecy stoją za tymi ludźmi, którzy idą. Tam naprawdę ludzie cały czas dzwonili i nie tylko ze swoimi intencjami, ale też modlili się za tych, którzy idą, wspierali, pozdrawiali. Robił się taki wielki łańcuszek, no wielka wspólnota. Było to dla mnie, młodego człowieka wówczas, wspaniałym doświadczeniem, że tak oddziałujemy na siebie w Kościele.
Ale chcieliśmy też dzisiaj porozmawiać o takim trochę, nie wiem, czy to specyficznym, bo ja się też dość dobrze odnajduję w tym rodzaju pielgrzymowania. To jest takie pielgrzymowanie w męskim gronie i to jakby zarówno ksiądz Marcin, jak i Tomasz na swój sposób biorą udział w tego typu przedsięwzięciach. Kto z panów pierwszy miałby ochotę powiedzieć coś na ten temat?
Tomek, puf.